Gryps. Nasyć mnie słowami. Poprzednią wiadomość przemyciłaś w bochenku razowego chleba. Wiesz, co mi robisz? Nie mieszczę się w skórze. Dziś pod talerzem więziennego rosołu trafiam na kartkę z odręcznym pismem. Punkt na Brzeźnej spalony. Nic nie mów, spotkamy się gdzie indziej. A więc zjedz, połknij i popij. Jesteśmy podstawową komórką podziemnego państwa. Nasza historia powędruje przełykiem do trzewi. Twoje zdania wypełnią mi żołądek konspiracyjną treścią, a ciało nauczy się szybko perystaltyki słów. Za kratami świat płonie. Nic ze mnie nie wycisną. Będziemy się kochać. Mam sztućce.
I więzienie, i katakumby tam się
ludzie,
pojawiają, schrony, tak?
To absolutnie, to co kiedyś było pewną kategorią autentycznego przeżycia wewnętrznego, ludzie z tym jakby dzisiaj zostają zepchnięci do tych katakumb, do tego więzienia, do jakiejś konspiry. I te wiersze po pierwsze odkrywają taką sytuację, a po drugie jakoś próbują sobie z tym poradzić, no. To jest dla mnie naprawdę polityczna książka. I nie dlatego, że jest tam cytat między innymi z prezydenta miasta Łodzi. Nie tylko dlatego. To jest polityczna książka, ponieważ ona zwraca uwagę na zjawisko jakiegoś znarowienia się władzy. Coś jest nie tak, coś się dzieje nie tak w językach władzy, w jej poczynaniach.
No, był czytany też wiersz, który jest stylizacją biblijną z Ksiąg Królewskich, który zaczynał się od cytatu biblijnego, posłał wtedy posłów i wziął ją. I sądzę, że to jest dobra ilustracja tego, o czym mówi Kacper, że te tematy, mam takie wrażenie, że one współistnieją. To nie jest tak, że można ten tom podzielić na erotyki, wiersze polityczne i wiersze o komercjalizacji życia, bo ta władza się komercjalizuje, albo komercja przejmuje władzę i na przykład język tej skomercjalizowanej władzy albo komercji, która ma władzę, pojawia się w języku giełdowym, maklerów giełdowych, które
ale
tutaj
to znaczy,
jest
że miłość też się taka robi, język miłości?
Nie ma żadnego obszaru, który byłby całkowicie wolny.
Nie jest ten język giełdowy tutaj używany właśnie jako rodzaj maski do mówienia o miłości?
Jeżeli język giełdowy używany jest tutaj do rozmowy o miłości, to jaka to jest miłość? To jest miłość, która jest już miłością zawierającą walkę, prawda? Agresję.
Ja tego tak nie odczytywałam. To znaczy bardziej odczytywałam to w ten sposób, że używa się innych języków do mówienia o miłości, bo miłość jest tematem, o którym boimy się mówić wprost. Wstydzimy się mówić wprost.
Tak, tylko że język giełdowy nie wypowie pełni tego doświadczenia.
Oczywiście, że nie.
A nawet cząstki tego doświadczenia. Jeżeli on wypowiada jakiś fragment tego doświadczenia, to jest to fragment bardzo swoisty. To jest to fragment nacechowany walką o władzę. Ale oczywiście walka o władzę może być jakimś rodzajem miłości, prawda? I tutaj te dwa języki ze sobą współgrają. Tutaj bym się zgodził, ale nie wszędzie.
Jest niedostrzegalna granica między naturalnym rozwijaniem się jakiegoś dyskursu, jakiegoś tekstu, jakiegoś języka, naturalnym nabieraniem przez ten język dojrzałości, która będzie nośna jeszcze i na swój sposób uczciwa, a czymś, co staje się ściemą i hochsztaplerką i czymś, co za Orwella nazywało się nowomową. I języki giełdy tutaj, które brzmią jak po prostu stek bzdur, jak się temu dobrze przyjrzeć, są swoją własną sztuką dla sztuki w jak najgorszym znaczeniu tej wypowiedzi, są tutaj przedstawione moim zdaniem jako część tego świata, który nam się wymknął spod kontroli. Przecież żyjemy w czasach największego kryzysu finansowego od lat 30. ubiegłego wieku, który jest jakąś niesamowitą.
Niektórzy też twierdzą, że to jest ściema.
Jeżeli to jest ściema na temat ściemy, a nasza sytuacja się nie zmienia, ściemnia się nam po prostu. Władza pokumała się z różnymi innymi obszarami życia współczesnego I tutaj też przebija irytacja na ten temat. Tutaj był taki wiersz: panie, panowie, zaczynamy odliczać z sufitu wzięte dane, z głębokości powiew karczowanych słów. To jest wiersz Tu jesteś. Ja zwrócę uwagę, tutaj coś się dzieje jeszcze w warstwie poetyckiej tego wiersza, co jest no genialne po prostu. Ja muszę powiedzieć, że to jest coś, co nas bierze o krok dalej od tego, gdzie byliśmy. Proszę zwrócić uwagę na pierwszą linijkę tego wiersza. Tu jesteś, to jest wiersz Tu jesteś. Gwiżdże wiatr, a General Motors. Nie wiem, jak to przeczytać, bo w mojej pamięci poetyckiej jest to, co z General Motors robił Sosnowski. General Motors. General Motors to się tak nazywało, prawda? Sosnowski w niektórych swoich wierszach lubił brać nazwy własne, charakterystyczne dla naszej współczesności i odrywać je od ich, prawda, źródłowych kontekstów po to, żeby one sobie zaczęły grać, stawały się bohaterami. Hilda Mebius, prawda, wstęga Mebiusa i tak dalej. I teraz w tym wierszu Jarzniewicza dzieje się coś takiego. Jest pierwsza linijka, gwiżdże wiatr, a General Motors, prawda, ogłasza bankructwo w następnej linijce. I w pierwszej linijce jestem jeszcze w aurze takiej postmodernistycznej gry. Odrywamy te nazwy, one zaczynają płynąć gdzieś tam i nagle bum! Jest to najstarsza, jedna z najstarszych amerykańskich firm motoryzacyjnych, prawda, i ona nagle wali się po prostu. Ta fraza w drugiej linijce ogłasza bankructwo. Teraz te wszystkie złe sny, te wszystkie oderwania, te floating signifiers, które nam tworzyły różnego rodzaju koszmary współczesności, nagle uzyskały pewną materializację.
Tu jesteś. Gwiżdże wiatr, a General Motors ogłasza bankructwo. Za nimi pójdą inni. Będzie lockout i zgrzytanie zębów. Nie zadawaj więc pytań, gdy tyle słów bez pokrycia. Gdzie jesteś? Przestaje być pytaniem w nowej gramatyce lęku. Dealer odrzucił twoje roszczenia, zajęty grą Scrabble ze stróżem prawa w kieszeni. Pula i tak do podziału pomiędzy akcjonariuszy najnowszego ładu, model 3000X. Gdzie jesteś? Panie, panowie, zaczynamy odliczać. Z sufitu wzięte dane, z głębokości powiew karczowanych słów. Drzewo, które obaliła wczorajsza wichura, zjawia się jak przejazd, od dawna niestrzeżony. GPS cię poprowadzi. Powie ci, gdzie jesteś.